Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany, standardy złej i dobrej edukacji. O tym chcemy rozmawiać. Chociaż dzisiejsza niedziela, ale to jutro my mamy też i w programie taki program przygotowany, jeśli chodzi właśnie o wspomnienie Polaków, którzy oddawali życie za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Ale myślę, że też ten temat łączy się z tematem wychowania, edukacji, przygotowania człowieka też do życia, do odpowiedzialności za drugiego człowieka i za siebie, więc o tym również dzisiaj jakoś pewnie będziemy mogli napomknąć, bo z nami są szanowni goście, znani specjaliści, że tak powiem, w swojej tutaj branży naukowej, jeżeli tak można powiedzieć. Pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, kierownik Katedry Edukacji Dziecka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy serdecznie, panie redaktorze. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest pan też tutaj prawie że turynianinem, tak trzeba powiedzieć.
Nie prawie.
Stuprocentowym.
Absolutnym.
Tak jest. Bo to też warto tutaj zauważyć, jesteśmy tutaj w miejscu szczególnym. I pan profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść
na
Boże,
Sejm, szczęść Boże. A tak prywatnie to też naukowiec, profesor socjologii. Witamy serdecznie, więc...
Dziękuję za zaproszenie.
Tak, dwa wymiary będziemy dzisiaj jakś chcieli pewnie podkreślić, bo tutaj mamy edukacja dziecka, więc wychowanie, edukacja całościowo od początku bardzo ważna. I potem możemy powiedzieć, jak ta edukacja powoduje, że młody człowiek potem wchodzi w społeczeństwo, prawda? Staje się częścią społeczeństwa, o tym już chce uczyć nas i obserwować socjologia. Ale od czego wyjdziemy? Bo ten temat nie jest tematem przypadkowym. To nie jest tak, że nie mieliśmy o czym rozmawiać i postanowiliśmy zatelefonować do pana profesora Aleksandra i pana profesora Jacka i powiedzieć, no porozmawiajmy o edukacji, o standardach złej i dobrej edukacji, bo wiemy, że ostatnie tygodnie, a właściwie dni, no, rozpoczęły taką dziwną dyskusję w naszej ojczyźnie na temat właśnie edukacji, jak wychowywać, jak uczyć, czego nie uczyć, a na co szczególnie kłaść nacisk. Bardzo prosimy, panie profesorze, rozpoczniemy od edukacji dziecka.
Jasne. Standardy dobrej i złej edukacji. To znaczy, tutaj trudno w wyznaczaniu czy w wskazywaniu takich standardów trudno uniknąć kwestii światopoglądowej czy ideologicznej. Nie ma edukacji światopoglądowo-neutralnej. To znaczy, edukacja taka, jeżeli światopoglądowo-neutralna, to znaczy, że organizatorzy jej, twórcy tej edukacji świadomie wyrzekli się wpływu na młodzież. Jeżeli będzie światopoglądowo neutralna, że szkoła nie będzie zapewniała, nie będzie kształtowała ideologicznie, chociaż jest to słowo, które ma u nas nieco złe konotacje jeszcze z poprzedniego, minionego słusznie okresu. Jeżeli nie będzie szkoła proponowała żadnej podstawy ideologicznej, żadnych wartości ideologicznych, będzie automatycznie stanie się otwarta na wszystkie inne ideologie, których nie będzie mogła kontrolować. I zdaje się, że tak jest pomału, taki proces z dużą ostrożnością, to mówię, chyba obserwujemy. Te standardy dobrej edukacji. Standardy dobrej edukacji są standardami zawsze wypracowanymi i wynikają z pracy i kompetencji twórców. Standardy złej edukacji wynikają z niekompetencji i zaniechania. I teraz możemy w tych dwóch kategoriach rozpatrywać szkołę. Edukacja dziecka, nauczanie i wychowanie dziecka. Edukacja stała się w tej chwili, pojęcie edukacji stało się bardzo pojemnym terminem i w zasadzie przestało już cokolwiek znaczyć. Wolę mówić o nauczaniu i wychowaniu, zdecydowanie. Nauczanie i wychowanie, zwłaszcza małego dziecka, ono musi harmonijnie w taki czy inny sposób współpracować z jego poszczególnymi fazami rozwojowymi. Nie wolno ich łamać. To wystarczy sięgnąć do kilku prostych koncepcji, trzeba przede wszystkim znać, prostych koncepcji psychologicznych, no nie prostych, tylko znanych koncepcji psychologicznych, takich jak choćby koncepcja rozwoju Erika Eriksona, psychospołecznego rozwoju, taka trochę postpsychoanalityczna, ale proszę tym nie zrażać. To jest bardzo szacowna koncepcja, która pokazuje, że poniżej 12 roku życia nie można zadawać dziecku pytania o jego tożsamość, o jego jaźń, czyli o odpowiedź na pytanie, kim jestem. On dopiero tę odpowiedź kształtuje, nie ma świadomości, że takie pytanie można sobie pojawić. Czyli się pojawia, odpowiada na nie, to odpowiada gotowym tekstem, którego się nauczyło, którego go nauczono, od którego go wymagano. Także kiedyś w programie takim, bardzo przeze mnie skrytykowanym programie Nauczania do Życia w Rodzinie, jeden z programów, który proponowano do wprowadzenia, ja jestem recenzentem menowskim takich programów, tam właśnie było gdzieś na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej pytanie, zaczynało się wszystko od odpowiedzi, kim jestem. No to jest pytanie niedorzeczne. Takie pytanie się po prostu dziecku nie zadaje. Ono ledwie potrafi powiedzieć i to w miarę spójnie i konsekwentnie powtarzać, odpowiadać na pytanie, czego chcę. Zatem jeżeli chodzi o obecną dyskusję, mam wrażenie, że ona jest kolejnym etapem. Ja to kiedyś porównałem do takiej wiejskiej drogi, którą od czasu do czasu, jak się pojawiają dziury, to się zachlapuje kolejnymi plamami, kleksami asfaltu. I tak jest z tą edukacją. Ona jest taka łatana, taka, powiedziałbym, w złym sensie patchworkowa. To jest takie słowo, które się teraz używa. Próbuję być nowoczesny, być może młodsi nas słuchają również. Taka patchworkowa, a więc gdzieś tam mamy poklejone to wszystko. I tak naprawdę ona jest tak eklektyczna. Jest polska szkoła, jest mieszanką szkoły przedwojennej z jej ambicjami, jest mieszanką szkoły powojennej, stalinowskiej, jest mieszanką szkoły czysto PRL-owskiej, jest mieszanką różnych wynalazków lat 90. Mamy zatem w zasadzie taki niejasny obraz szkoły, zależy jak się na nią patrzy. Stąd ta dyskusja. Często przysłuchuje się dyskusjom o edukacji, i mam wrażenie, że te osoby, które dyskutują o edukacji, dyskutują o tym, czy ten stół jest szklany, czy biały. Prawda? Zupełnie kopek nie ma żadnej... I tak jest w tej chwili. W tej chwili taką sytuację obserwujemy właśnie.
Z punktu widzenia socjologii, nie tylko życia politycznego, panie profesorze, to ostatnim tygodniu, bo warto chyba tutaj jednak na nie spojrzeć.
Pozwólcie, ojcze, panie profesorze, że na początku podziękuję za to, że profesor Nalaskowski jest naszym gościem. Jest to mój mistrz, recenzent mojego dorobku naukowego, bardzo srogi, wymagający, więc panie profesorze...
Ale niewredny.
Niewredny za tę skrupulatność przyglądania się temu wszystkiemu, co jako młody kiedyś pracownik akademicki dokonywałem. Ułatwiło mi, że tak powiem, zrozumienie pewnych aspektów związanych z życiem społecznym między innymi. Pan profesor przywołał koncepcję Ricka Ericksona, do której będziemy pewno dzisiaj też nawiązywać, rozwoju tożsamości i tak dalej. Natomiast ja pozwoliłem sobie przywieźć parę pozycji, które mogą być cenne dla naszych widzów i radiosłuchaczy, które mogą im pomóc w zrozumieniu również argumentów mówiących o tym, że przyglądanie się rozwojowi młodego człowieka przez pryzmat tylko cielesności i seksualności, bez aspektów, które pan profesor przywołuje, związanych z kształtowaniem tożsamości człowieka, a ja dodam jeszcze inny element rozwoju rozumienia moralnego i tutaj oczywiście Laurence Kohlberg, który przywołuje rozmaite stadia rozwoju moralnego, to w tych trzech perspektywach cielesności, seksualności, tożsamości, świadomości własnej tożsamości, ale również rozwoju moralnego, możemy przyglądać się rozwojowi człowieka. I jeśli mówię o pewnej pomocnej pracy, pani profesor Maria Bejsert, psycholog, seksuolog kliniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza i fenomenalna książka Seksualność cyklu życia człowieka, która opiera się na zmiankowanych wcześniej koncepcjach Ericksona i Kohlberga, pokazuje, jak zmieniająca się cielesność wymaga pewnego wsparcia w aspekcie psychologii i w aspekcie wchodzenia w życie społeczne i rozumienia samego siebie, ale również i obecności kontekstowej wśród innych ludzi. Zatem, jeśli jesteśmy dzisiaj w pewnym bardzo wyraźnym sporze dotyczącym tego, czy mamy rozpatrywać rozwój młodego człowieka tylko i wyłącznie jednowymiarowo przez aspekt cielesności i seksualności, to uważam, że jest to z poważną szkodą dla rozumienia w ogóle rozwoju młodego człowieka.
Mhm. Ale takie pytanie sobie tutaj jeszcze wcześniej zapisałem. No, zła i dobra edukacja, albo dobra edukacja i zła edukacja. Pytanie dla mnie niejasne. O co toczy się bój? O co toczy się walka w tym momencie, teraz?
Ja powiem coś, co może być dla obu panów i dla radiosłuchaczy nieco zaskakujące, bo ta fraza będzie dość trywialna, ale wycięcie w rozwoju człowieka jednego aspektu i patrzenia tylko na jego cielesność i seksualność jest po prostu błędem. Powiem jeszcze inaczej, wykastrowanie perspektywy przyglądania się rozwoju człowieka bez aspektu duchowego, aspektu aksjologicznego, moralnego i społecznego jest poważnym błędem.
To jest tak, jakbyśmy nauczali, zgadzam się z panem profesorem, absolutnie, to jest tak, jakbyśmy nauczyli matematykę, ograniczając ją do dodawania, odejmowania, a zupełnie jako zbyt trudne i niejasne, zabierając ułamki, czy mnożenie i dzielenie, prawda? Wtedy byśmy pytali, czy to jest pełna matematyka, czy da się na tym cokolwiek zbudować. To jest właśnie w ten sposób się odbywa. Teraz, jeżeli chodzi o co, bo ojciec zapytał, o co w tym wszystkim chodzi.
Militarny zwrot, ale wójt.
Otóż ja myślę, że z całą pewnością nie chodzi o to, o czym jest najgłośniej. To znaczy o to, co jest oficjalnie na sztandarach, czyli o liberalizm, czy liberalność, o tolerancję, o indywidualność i tak dalej. Pojawiają się hasła, które mają niezwykle niebezpieczny charakter. Mianowicie gdzieś tam znalazłem takie hasło, kochaj siebie, wszyscy inni są już zajęci, prawda? Czyli zwracaj uwagę na siebie, sprzyjaj sobie. Zaraz za tym idzie carpe diem, to znaczy rób dzisiaj cokolwiek zechcesz, spowiadać się będziesz jutro albo wcale, prawda? To jest ten typ myślenia. I wydaje mi się, że cała gra toczy się jednak cały czas o realizację postulatów rewolucji francuskiej. To znaczy uznanie prymatu rozumu i tak zwanego zdrowego rozsądku. W niczym nie ujmując temu ważnemu wydarzeniu historycznemu, nie możemy zapominać o bezmiarze krzywd, które ono wyrządziło i o tym wszystkim, co się później działo. Gdyby nie było rewolucji francuskiej, nie było pierwszej wojny światowej. Gdyby nie było pierwszej wojny światowej, nie byłoby Auschwitz i drugiej wojny światowej. Tak? To się musiało dopełnić. W tej chwili taki nawrót w niektórych krajach, nawrót do, to jest niesłusznie nazywane, do prawicowości, czy bardziej do wartości tradycyjnych, on wynika w dużej mierze, tak jak w Polsce, w pewnej grupie, no, którą nazywamy umownie prawicą, czy ludzi tradycyjnych. W innych grupach się je nazywa pogardliwie moherami, albo tam zaściankiem, słoikami, czymkolwiek tam jeszcze. To nawrót wynika z lęku przed tym, że za tą ścianą, za którą już nie ma dekalogu, tam nic nie ma. Tam już są czyste manowce i bezdroża, nie ma żadnych drogowskazów. Jak nie ma drogowskazów, to wówczas człowiek jest zdany na łaskę i niełaskę innych. Staje się łatwym celem dla każdego, prawda? Człowiek, który nie ma drogowskazu, nie ma busoli, posłucha każdego przewodnika, byle gdziekolwiek pójść, byle nie obracać się dookoła własnej osi i byle nie kręcić się w kółko. I wydaje mi się, że w tym wszystkim jednym z takich elementów detali życia społecznego ogromnie pogubionym jest właśnie edukacja. Tak naprawdę uczyniono przez ostatnie 30 lat, a może i więcej, bardzo wiele, aby nauczyciele zupełnie wiedzieli, o co chodzi. Tak? Aby zupełnie wiedzieli, aby z jednej strony wymagano od nich misji i to jest teraz takie okropne słowo, są takie dwa słowa brzydkie, jedno zadedykowane, tam rozwiązanie zadedykowane komuś, to jest idiotyczny neologizm, kontekst tego słowa, a drugi to pochylić się nad kimś, no, pochylimy się nad kimś, siłą rzeczy pochylając się nad kimś, do kogoś się wypinamy, spokojnie. To jest, więc pochylenie się z jednej strony nad drugim człowiekiem, a z drugiej strony ten egoizm, kochaj tylko siebie, prawda, i tak dalej. I teraz ten nauczyciel nie wie, miota się, takie mam wrażenie, ten, który jest świadom swojej, ten, który szuka jeszcze czegokolwiek, takie pochylenie się pomiędzy, takie miotanie się pomiędzy owym pochyleniem się, taką serdecznością, powiedziałem, matczynością, tak? Ja zauważyłem, niedawno czytałem pracę doktorską, która były wspomnienia nauczycielek, pierwszych nauczycielek, różnych sławnych osób, znanych osób z nauki, ze świata kultury, nauczycielek swoich pierwszych. I wszyscy porównywali je do matki. Wszyscy powie. I teraz jest ten temat, czy nauczycielka, tak jak u mnie świętej pamięci pani Maria Wierzbowska, wybitna zupełnie nauczycielka, przekochana kobieta. Jedni pochylali się nad tymi, a z drugiej strony jest ten zimny chów, prawda? Standardy, nie dotykać, nie tego. Mój Boże, 25 lat prowadziłem szkołę, bardzo często dziewczynki głaskałem po głowie, chwytałem za rękę, tak? Mam taki odruch, to jest zresztą uzasadnione, że w ten sposób jest taka, to jest taki konstrukt psychologiczny, że człowiek jakoś, taki człowiek, jak kogoś chwyci za rękę, to myśli, że jest lepiej rozumiany, że ta myśl przepływa nie tylko przez oczy, głos, to jest psychologicznie, że to było uzasadnione, ale również przez rękę, tak?
Relacja
mój Boże, teraz to byłbym, nie wiem kim, no, molestantem, A ile razy powiedziałem do ucznia, do jednego trzeba było powiedzieć. 25 lat byłem dyrektorem szkoły. Na własny rachunek. Głównie rachunek sumienia. Więc ile razy powiedziałem do ucznia, słuchaj, rozmawialiśmy o tobie na Radzie Pedagogicznej. I to wystarczyło. Ale innemu trzeba było nazwać, powiedzieć, ty, jeszcze raz, bracie, dasz plamę na niemieckim, to cię wywalę z tej szkoły. I za ten drugi test, za tą drugą reakcję, teraz pewnie by mnie wyrzucili, no bym, nie wiem, byłbym zbyt agresywny. Mobbing, tak, znęcałbym
język
się.
Przemocy.
Proszę?
Język
przemocy, a może nawet tak nienawiści.
No, kto wie. Natomiast pan profesor opisał doświadczenia pracy wieloletniej w szkole, którą prowadził, w takiej pracy, szkoła laboratorium. Gratuluję nie tylko dorobku, panie profesorze, dziękuję za książkę, ale warto ją czytać, gdyż rzeczywiście dociekliwie i bardzo, powiedziałbym też, tak soczyście profesor opisuje swoje doświadczenia pedagogiczne, nie tylko jako pracownik akademicki, ale właśnie ten opiekun młodego człowieka, którego postrzega jako tego, który stoi w obliczu wyzwań, które między innymi opisała Gabriel Kuby, Globalna Rewolucja,
obecnie
rewolucja seksualna.
Obecnie na nasze zaproszenie w Polsce.
Tak jest. Globalna książka rewolucja znana, sprawy też znane, gdyż gdy ojciec pyta, o co w tej chwili chodzi, no to jeśli dzisiaj mamy Marsz za Życiem w całej Polsce, który prawdopodobnie w minimalnym stopniu będzie prezentowany w rozmaitych tak zwanych mainstreamowych mediach, to między innymi chodzi o to, żeby była równoprawność między narracją dotyczącą pewnych zasadniczych treści opartych na aksjologii chrześcijańskiej między innymi, postrzegania rodziny, postrzegania seksualności, postrzegania prawa ojca czy matki do gestów czułości wobec dziecka, bez obawy i lęku o to, że zostanie pomówiony o czyny pedofilne albo czyny przemocowe, ale to wszystko zostało podważone i powiedziałbym zupełnie zdezintegrowane z takim myśleniem normatywnym przez tą globalną rewolucję seksualną.
Czyli panowie profesorowie, powróćmy do tej myśli bardzo cennej, że rewolucja francuska nie skończyła się, ona się tylko przepoczwarza, bo mamy wtedy te hasła, właśnie, niektórzy mówią tak z uśmiechem, ale to jest prawda, égalité, liberté, sexualité zamiast fraternité. Mhm. Potem mamy wszystkie te ruchy atakujące edukację, no, którą tworzył Kościół, bo były te lata, pamiętamy, walka z Kościołem we Francji, w krajach tych jeszcze, prawda, zachodnich. Potem mamy moment, mówimy, dzieci kwiaty, rewolucja seksualna, ale to też jest echo tej pierwszej, prawda?
Absolutnie
tej przewrotowej,
tak.
Prawda?
Absolutnie
że zabrania tak. się zabraniać. To jest i następne. I teraz mamy taką odsłonę, że stara się nam powiedzieć, że społeczeństwo się po prostu, ludzie się odważają myśleć, podnoszą się z jakichś tam, nie wiem, z ciemnoty, z kolan i tak dalej, bo mówię ta no, ideologia gender, która jest wtłaczana i mam takie pytanie, bo jednak coś się dzieje poważnego, skoro lider najmocniejszego ugrupowania, prawda, Zjednoczonej Prawicy mówi wara wam od dzieci naszych, czy w ogóle od dzieci, kiedy jedna z kurator, bardzo odważna kobieta, była też w naszym programie, mówi nie wpuszczę do moich szkół w moim województwie jako kurator takich, a nie innych, prawda, treści i tak dalej. Kiedy pani minister edukacji mówi, póki ja jestem, nie będzie takich, a takich zachowań czy promocji takich treści. Więc jest to naprawdę forma no, pewnej konkretnej wojny. Czy wojny. Jakoś ten język wojenny mi się podoba, ale no, jest to starcie bardzo konkretne. To nie są jakieś tam rzeczy nieopisane.
No bo jest to wojna kultur, przy czym z reguły strona broniąca się, a więc strona, było tak, że strona, którą już wcześniej charakteryzowałem jako strona konserwatywna czy tradycyjna, była niezwykle taktowna. To znaczy bardzo, powiedziałbym, przebierała w słowach, nazywała, no to jest tak jak w jakimś dowcipie, że wnuki przychodzą do babci i mówią, że tam dziadka pobito tam, i to straszne rzeczy mówią, co ci chuligani, bandyci zrobili dziadkowi, potworne, już oszczędzę opisów, a babcia mówi, no widzicie jakie łobuziaki? To jest taki eufemizm. I myśmy tak reagowali. Mówimy, oj łobuziaki, oj taj mnie dobrze, tam chcecie seksualizować.
Ładnie się bawić.
A teraz nareszcie okazuje się, że trzeba wystawić kufiec Zawiszów Czarnych. I dla mnie takim Zawiszą Czarnym jest pani Barbara Nowak, która jest notabene w tym wszystkim bardzo osamotniona. Tak? Ona jest zupełnie tym osamotniona. Nadal nie słyszę, żeby stanęli za nią murem inni kuratorzy, żeby jednoznacznie opowiedziało się, wspomniane przez ojca redaktora ministerstwo, ona jest cały czas osamotniona w tym wszystkim, tak? Ale jest to, jak ją poznałem, jak z nią rozmawiałem, jak oglądałem programy, jest to pedagog z krwi i kości. Ona nie może, ona, to jest, ona serio traktuje swój urząd kuratora, tak? Kocha uczniów, kocha szkołę i nie pozwoli jej skrzywdzić. I to jest taka postawa, którą możemy powiedzieć pogardliwie kwoka, matka Polka. Możemy to wyśmieć na różne...
Albo siłaczka.
Albo siłaczka. O, to już jest w ogóle obraza, siłaczka to znaczy frajerka, prawda? A tymczasem to jest człowiek, który broni pewnych pryncypiów, których obrony się podejmował, obejmując urząd, pomijając to. Mamy tutaj ogromnie wiele zawirowań i nawet nie wiemy, jak to nie chciałbym uniknąć tej teorii jakiejś spiskowej, bo to nie ma potrzeby żadnej, nie umiem udowodnić ani obalić, ale powiedziałbym tak, że rzeczywiście dostrzegamy wielokierunkowy taki zmasowany atak na to, co nazywamy chrześcijaństwem. To znaczy próba wyobrażenia sobie świata, znaczy naszego świata, nie tylko polskiego, Europy, Ameryki, bez chrześcijaństwa, czy z takim zniszowanym, zepchniętym na margines chrześcijaństwem, jest żałosna. Z prostej przyczyny, podstawą wszystkiego absolutnie, tutaj króciutka dygresja, jeden z wybitnych profesorów, moich nauczycieli, absolutny ateista, ale nie wojujący, ale ateista, powiedział, że od chrześcijaństwa nie ma odwrotu, że on też jest chrześcijaninem, bo przestrzega dekalogu. Otóż dekalog, który do nas przyszedł przez chrześcijaństwo, inaczej by do nas nie trafił, prawda? Przez chrześcijaństwo. Kto jest w stanie mu zaprzeczyć? Kto jest w stanie mu powiedzieć, poniewieraj matkę, kradnij, kłam, zabijaj, prawda? Bądź lubieżny. Nikt normalny tego nie powie. Mało tego, to reguluje nasze życie. To jest studentom podaję ten przykład. Jeżeli idziecie w ciemnej ulicy i spotykacie tam sylwetkę, jakąś zwalistą sylwetkę człowieka, jesteście sami, to cały czas macie nadzieję, że on też wie, zna przykazanie nie zabijaj. Tak? I tylko dlatego czujecie się bezpiecznie. Bo to jest ten wspólny język. Bez niego wszystko się nam rozsypuje. Stąd mamy bardzo wiele, mieliśmy bardzo wiele problemów dogadania się, czy też porozumienia z innymi cywilizacjami.
To jakbyśmy prawo rzymskie teraz wycofali, co było ze światem prawniczym, prawda?
No, dokładnie to samo.
Ważmy to.
No, to jest mniej więcej tak samo, jakbyśmy obalili aksjomat, że jeden równa się jeden. No to wówczas możemy sobie powiesić na kołku całą matematykę, fizykę i bardzo wiele innych dyscyplin. Tak jest, gasić, tak. I możemy nie latać na księżyc, bo gdy jeden rusz się, jeden nie jesteś w stanie niczego, żadnej trajektorii lotu obliczyć. I mamy takie tutaj, nie eksperymentujmy z tym. Niemniej jednak te eksperymenty są widoczne, to znaczy dla mnie to świadczy o pewnym widzeniu, jak to nazwał kiedyś Łukaszewski, bardzo krótkiej perspektywy, która często występuje, powiedziałbym, w cyklu olimpijskim. Akurat tutaj powiem to z przyjemnością w obecności zupełnie wyjątkowego dla mnie i serdecznego. Stanowczo za wysoko mnie oceniłeś. Wyjątkowego profesora Jacka Kurzępy, którym się znamy. Ho, ho, ho. Państwo tak długo nie żyją, jak my się znamy. Proszę Państwa, otóż chciałbym powiedzieć rzecz następującą. obowiązuje u nas cykl olimpijski. Bardzo często propozycje społeczne są składane na 4 lata, czyli na takie lata, żeby je zrealizować i zapewnić sobie reelekcję. Tak? Natomiast rzadko spotykamy koncepcję, czy rzadko spotykamy propozycje rozwojowe, które wychodzą poza okres czterech lat. Przypomina mi się taka historia, którą opowiadał kiedyś Andrzej Zybertowicz, mianowicie on był w tym zespole doradców świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i tam chodziło o jakąś sprawę energetyczną i Lech Kaczyński powiedział, że on tego nie podpisze, nawet gdyby miał zapłacić za to ceną reelekcji. Nie? I to jest taka perspektywa, którą widać bardzo daleko, prawda? Że nie, że tu nie mój doraźnik, nie mój biznes, żebym był drugi raz prezydentem, tylko tu chodzi o coś więcej. Tak? I tej perspektywy brakuje. A tej perspektywy zwłaszcza brakuje w edukacji. Mhm.
To może panowie profesorowie, może w ten sposób jeszcze, zanim telefony od naszych telewidzów, a potem słuchaczy, tęgie głowy, to może powiedzmy na zasadzie, co będzie, kiedy standardy złej edukacji będą wprowadzane, będą mocno popierane i tak dalej. Czym to się zakończy? Że tak będzie łatwiej pokazać? No bo nauka też takie rzeczy przewiduje, prawda? Do przodu ileś tam czasu można przewidzieć.
Jakie
będzie społeczeństwo w przyszłości?
Myślę, że już mamy troszkę sytuację podobną do tej, co do której ojciec chce nas zachęcić, czyli pewnej perspektywy. To znaczy...
Co będzie, gdy?
Zagubienie na przykład dorosłych, którzy w lęku przed tym, żeby nie być postrzeganym jako właśnie zaściankowy, moher, jako niewspółczesny, jako moher, odstępują od dialogów o sprawach istotnych w tym okresie rozwojowym, w jakim jest ich dziecko, czyli na przykład o seksie. I tutaj przywołuję taką książkę z panem profesorem Jackiem Bombą, psychiatrą, wspaniałym człowiekiem. Bardzo ciekawa pozycja. Nie z naszych punktów widzenia, ale bardzo obiektywny ogląd rzeczywistości, który wskazuje na to, że również człowiek dorosły, który odpuszcza walkę o swoje wartości w imię bycia zaakceptowanym przez środowisko lokalne albo bycia uznanym za nowoczesny, za Europejczyka, powoduje, że w świecie dziecka następuje poważne zaburzenie również i aksjologiczne, zaburzenie ścieżek rozwojowych, których powinien wejść, bo odpuściwszy pole dialogu z własnym dzieckiem, dopuszczamy do narracji tych, którzy mają złe intencje wobec naszych dzieci.
Ale mamy to, co kiedyś nie było. Nie wiem, nie jestem aż tak stary, w sensie wiekowy, ale chyba mam taką wyobraźnię trochę historyczną, że powiedzmy, jak wielodzietna rodzina naturalna, siadają na przykład czas niedzielny po obiedzie przy stole, bo wtedy jeszcze nie było, powiedzmy, tyle kanałów, programów telewizyjnych. No i ojciec rodziny nie mówi, a teraz porozmawiajmy, drogie dzieci, o seksie, prawda? Albo porozmawiajmy. Tylko teraz dzieje się tak, że na przykład dziesięciolatek jedzie samochodem, tata ma włączone radio, godziny są powiedzmy takie wczesnowieczorne, bo kiedyś tak słyszałem, po 19:00, jest reklama pewnego środka, prawda, na potencję, czy tak dalej, tak. Tam padają jakieś tam słowa i tak dalej, więc to dziecko z tego samochodu, z tej ulicy niejako przychodzi i się zaczyna pytać, prawda? I
teraz... To jest zupełnie naturalna sekwencja rozwojowa. W fazie 3 do 7 lat ta ciekawość dotycząca cielesności, seksualności się budzi. Przywoływałem wcześniej książkę pani profesor Bejsert i tutaj między innymi ona podaje bardzo fajne rady dla ojców w momencie, kiedy dziecko wchodzi w fazę edypalną rozwoju i na przykład jedną, drugą czy trzecią radą jest to, że tata towarzyszy dziecku płci męskiej, czyli swojemu synowi, w rozmaitych zachowaniach obrządku codziennego. Pozwala chłopcu przyglądać się, jak się goli na przykład. I vice versa, gdy córka przygląda się mamie, gdy ona nakłada sobie make-up na twarz. Ale to jest również akceptacja ze strony ojca zachowań synowskich i komunikowanie o tych zachowaniach synowskich. I duma z ojca, że ma syna jako dziecko.
Jak przed wiekami było, że były to postrzyżyny i potem syn zaczynał chodzić na polowania, prawda?
No tak, ale jeśli ojciec pyta o to, co może być taką konsekwencją w momencie, kiedy reiterujemy z macierzyńskiej czy ojcowskiej obecności, no to oczywiście rozproszona tożsamość, niejasna tożsamość.
To bezwzględnie tak. Make-up? Skąd znasz takie słowa?
No bo przed chwilą miałem to zrobione.
Aha, no tak. Chciałem powiedzieć, że tutaj jeszcze może być jeden wątek, mianowicie rodzice mogą nie umieć rozmawiać z dziećmi, mogą nie wiedzieć, że trzeba. To znaczy, coraz częściej dochodzę do przekonania. Kiedyś to było naturalne i jakby nie zajmowało mojej uwagi. A w tej chwili zaczynam się temu przyjmować badawczo. Fakt, że ktoś potrafi począć dziecko i je urodzić, wykarmić i zapewnić mu te trzy podstawowe potrzeby, czyli jedzenie, bezpieczeństwo i ciepło, i temperaturę odpowiednią, to nie znaczy, że potrafi je wychować. Tak? I tutaj mamy ogromne zaniedbania, ale te zaniedbania nie wynikają z tego, że nie powstała jakaś szkoła dla rodziców. Wiele pokoleń nie miało żadnych szkół dla rodziców, wychowywały patriotów i tak dalej. Nie sądzę, żeby matka Norwida, generała Bema czy Wyspiańskiego, tam głównie ojciec występował, mieli jakieś specjalne kompetencje nabyte gdziekolwiek. Po prostu to było naturalne. Wychowanie w rodzinie ma jeszcze jeden aspekt. I tutaj w kontekście tych wszystkich zachowań mówi mi się teraz niebezpieczny, zły dotyk i tak dalej. Otóż jestem zdania, jestem przekonany co do swojej racji, jak rzadko do której, że jeżeli rodzina jest normalna, normalna rodzina, dziecko dorasta w normalnej rodzinie, a więc przychodzą goście, przychodzą wujkowie, czasami widzi, że no co tam wino się trochę polało, ale tato miał 50, tak? No więc można, co nie znaczy, że jemu wolno, prawda? I tak dalej, to dziecko wie, jak wygląda normalna relacja z dorosłymi. Ono jest w sposób naturalny, zaszczepione na to, że włącza mu się czerwona lampka, gdy jest jakiś dotyk zły. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy trafił mi się w szkole podstawowej homoseksualny nauczyciel, który był taki od wszystkiego, od zastępstw, ale prowadził z nami wychowanie fizyczne. I zauważyłem, że znaczy już nie powiem, tu nie było żadnych tam, ale zauważyłem jakieś niepokojące w stosunku do siebie. Ja byłem takim małym, szczupłym chłopcem z skręconymi loczkami, takim cherubinkiem prawdziwym. Teraz to już jest takim cherubińsko ze mnie, a wtedy byłem cherubinkiem. I ja powiedziałem mamie, tak? I mama gdzieś tam jakimiś, bez nagłaśnienia nie powiedziała mi nic, broń Boże, nie obraziła nauczyciela. Spowodowała, że nauczyciel już nie miał z nami więcej zastępstw. I potem zniknął z tej szkoły. Nie wiem, jakie były jego losy, tak? Zadziałała. Ale dlatego, że ten mały Oleś jej to powiedział. Bo mały Oleś z domu, z wizyty wujka Cześćka, wujka Adama, wujka Janka, wiedział, jak się zachowują dorośli wobec dzieci. Jeżeli teraz dziecko, moja współpracownica, pani doktor Brudzińska, odkryła bardzo ciekawą rzecz, że rodzice, wychowanie rodziców jest mocno kreowane przez strach. Mianowicie strach przed skażeniem powietrza, strach przed pedofilami, strach przed tymi, co tam zabijają dzieci, porywają dzieci, strach przed przejechaniem samochodem. W ogóle świat jest jakiś straszny. W związku z tym jedynym wyjściem jest dać mu smartfona i posadzić w pokoju, prawda? Wtedy jest bezpiecznie, nie zamarznie, nie zaziębi się, nie zarazi się żadną chorobą, nic go nie przejedzie i będz. I my mamy spokój i możemy. Więc to nie tak zupełnie, tak? I teraz, jeżeli nie zaszczepimy tego elementu w dziecko, nie damy mu tej normalności, nie pokażemy mu kontekstu normalnej rodziny, normalnych relacji z dorosłymi, a dziecko jest skazane na relacje z dorosłymi. Czy to z nauczycielami, czy to z przechodniami, czy to z działaczami klubu sportowego, to ono, jeżeli nie damy mu, to ono będzie jak, że tak powiem, miało bardzo szeroko otwarte wroty na wszelkiego typu działania, których po prostu nie będzie w stanie zidentyfikować, rozpoznać, czysto intuicyjnie. Do tej tezy jestem absolutnie przekonany.
I tutaj to, co pan profesor powiedział, jest takim zupełnie naturalnym, oczywiście podyktowanym jego wiedzą i doświadczeniem akademickim, pedagogicznym, ale i ojcowskim, wykładnią tego, co powinniśmy robić. Pan profesor powiedział, normalna rodzina. Normalne przykłady wzorotwórczych zachowań ze strony tak zwanej szerokiej rodziny, wujków, ciotek, babci itd., itd. I to wyzwala w młodym człowieku, dziewczynce czy chłopcu, umiejętność rozpoznawania zachowań, które są do zaakceptowania, a które intuicyjnie czuje jako zagrażające. Jeśli ta komunikacja między rodzicami a dzieckiem jest drożna, to dziecko o tym zakomunikuje.
Oczywiście.
I rolą rodzica jest podjęcie określonych działań. I teraz, jeśli mówimy o pani kurator,
Barbarzy.
Małopolskiej, to jednym z bardzo istotnych elementów jest to, jak zachowają się rodzice dzieci z polskich szkół w sytuacji, w której to, co pan profesor powiedział, normatywna rodzina mężczyzny i kobiety jest zastępowana deklaratywnie tym, co proponuje Trzaskowski i rabi w Warszawie i przekonuje się ludzi co do tego, że to jest norma. Więc rodzice, nie lękajcie się, normą jest małżeństwo mężczyzny i kobiety, a nie alternatywa tego rozwiązania. Ale trzeba tego bronić. I dlatego prezes Kaczyński mówi, wara wam od naszych dzieci.
Panowie, jeszcze takie może pytanie, może ono jest trudne, ale mówiąc o pewnej walce, trzeba opisać przeciwnika. Kto generuje najbardziej tego typu, no słowo generuje, kto znieca tego typu napięcie? To znaczy, czy to mówi się, że to są jakieś, nie wiem, komuś zależne jakieś reklamy, żeby jakieś produkty sprzedawać, trafić do świata dziecka? Czy są to jakieś koncerny antyrodzinne, antykatolickie, antychrześcijańskie? No bo to nie jest tak, że ktoś nagle stanie sobie na rogu ulicy i wszyscy go słuchają, tylko to do nas to się jakoś sączy. Ostatni ten sondaż, no myślę, że dobrze mówiący o nas, jakby nie patrzeć, 90% mówi, nie można oddać parom homoseksualnym z całym, powiedzmy, jakimś tam respektowaniem ich, powiedzmy, praw dzieci, bo to jest nie do przyjęcia i to jest taki dowód, że mamy społeczeństwo jednak jeszcze
zachowawcze.
Myślące, zachowawcze. Oparte na pewnych wartościach. A jak panowie sądzą, skąd to się dzieje? No bo ktoś mówi, no Zachodu, przyszło z Zachodu. Przecież my jesteśmy Zachodem, nie? Już teraz, od iluś tam lat, 25 przynajmniej. Czyli są jakieś pewne centra, które mają jednak cel główny, wpisany, po prostu zmiatać to, co do tej pory było jakąś ostoją, fundamentem. Nie chcę powiedzieć barykadą, bo to też militarnie brzmi. To taki język mi się dzisiaj narzuca, jakiś taki wojenny, ale...
Nie, powiedziałbym rycerski.
Rycerski. Panie profesorze.
Już mówię. To znaczy tak, o ile intencje są takie, żeby sprzedać produkt, na przykład jakieś środki, już nieważne jakie, tak, na powodzenie, na piękno, na antykoncepcyjne i tak dalej, pomijając ich, jeżeli można w ogóle pomijać kwestię etyczną, to jest to całkiem zrozumiałe. Ktoś chce zrobić pieniądze, prawda? Każdy chce teraz zrobić pieniądze. Każda reklama, czy to butelek dla dzieci, czy to lekarz, co z pozoru dba o nasze zdrowie, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, żeby ja to kupił, tak? Często ulegam takim reklamom, w związku z tym mam już w tej chwili zakaz do wchodzenia do sklepów z narzędziami na przykład, bo nigdy już nie wychodzę bez narzędzia, tak? Przy czym to już są elektronarzędzia, więc są drogie. Więc to jest, tak działa na mnie reklama i sam tego z przyjemnością, póki mogę, póki małżonka się nie buntuje, ulegam. Ale teraz, jeżeli to już jest kwestia sprzedawania ideologii, to metody są bardziej przemyślne i bardziej ukryte. Otóż cała manipulacja polega na tym, żeby powiedzieć ci, że jesteś piękny, najpiękniejszy, żebyś ostatecznie się przekonał, że jesteś szpetny i do niczego. Tak? I tutaj bardzo trudno, powiedziałbym, namierzyć sprawcę. Bardzo trudno namierzyć sprawcę, nie wchodząc w coś, co uczonemu nie przystaje. W teorię spiskową, prawda, bo cykliści, masoni, kto tam jeszcze był? Aha, i Żydzi jeszcze, tak. Teraz tak, jakby nie wnika w niczyją chuć, póki pozostaje w alkowie. To znaczy, tam sobie, proszę bardzo, baraszkucie, jak chcecie, mnie to nie interesuje. Byleście mnie w to nie wciągali, nie przekonywali, że to jest cacy, ponieważ w ten sposób zmuszacie mnie do hamowania odruchu, który powszechnie jest nazywany w fizjologii jako odruchem wymiotnym. Tak. Natomiast mówimy, że jakieś prawa mają wszystkie prawa, które mają obywatele. Natomiast nie mają prawa do dzieci. Nie mają prawa do dzieci. Jak to? Komuś wykraść dziecko? Tak zabrać, bo się chce? Tylko dlatego, że... Jak? No, to jest przecież czyjeś dziecko. To dziecko... to nie jest dziecko poczęte metodą z jajka i w inkubatorze. To jest jak kurczaczek. To jest dziecko, które jest... Zresztą jajko też jest czyjąś własnością. Też ma jakieś swojego sprawcę.
Póki co jeszcze kura znosi jajka.
Tak. No więc dlaczego... Ja nie rozumiem tego. Jak można wyciągać ręce po coś, z czego się dobrowolnie rezygnuje? Dobrowolnie rezygnuje, tak?
Ale tak działa edukacja, która jest nazywana formalna. Gry, filmy, jakieś książki, komiksy. Wszystko to
spokojnie,
ma nas wyczulać.
Znaczy, ja bym tutaj nie przesadzał, bo jest, po pierwsze, zawsze się od lat się buntuje przeciwko badaniom społecznym, w których się bada wpływ, tak? Badanie wpływu czegokolwiek na cokolwiek wymaga zastosowania kanonu jednej różnicy Milla. Kanon jedynej różnicy Milla. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zastosować, nie jesteśmy w stanie powiedzieć jednoznacznie o jakimś wpływie. Teraz mówienie o wpływie, na przykład kiedyś taka była moda, mówienie, że brutalne filmy wyzwalają brutalne zachowania młodzieży. Wówczas ja napisałem taki tekst, Brutalność brutalnych. On się gdzieś tam ukazał w studiach pedagogicznych, a to było dawno. Mianowicie to był tekst taki, że tam próbowałem udowodnić, chyba jakoś tam mieliśmy większym powodzeniem, że brutalne teksty brutalizują, ale tych, którzy mają zadatki na brutalność. Prędzej czy później spotkaliby taki bodziec, który by wyzwolał ich brutalność. Proszę bardzo, moje dzieci grały w różne gry, moi chłopcy, no chłopcy, obaj dobiegają 40, grali w różne gry, ale żaden z nich nigdy nie stosował wobec nikogo przemocy, nigdy nie byli agresywni, nigdy nie byli brutalni wobec nikogo, bo to ziarno trafiło na niewłaściwy grunt. Dlaczego? Bo ich ojciec nie był brutalny. Tylko dlatego. I teraz musimy szukać dalej. Błędem pedagogów i błędem jest patrzenie na szkołę i na wychowanie tylko w kontekście do głębokości jednego pokolenia. Tak? Popatrzmy. Kiedyś na jakiejś konferencji jakaś nauczycielka, ja mówiłem o, wymądrzałem się w takim wykładzie dla nauczycieli. Gdzieś, nie wiem, gdzieś w jakiejś małej miejscowości nie odmawiam takich zaproszeń, jeżeli tylko mam czas i zdrowie służy. Nauczycielka jakaś mnie zapytała, ja mówiłem o czytelnictwie, że upada czytelnictwo, że nikt nie czyta książek, że mało książek kupujemy i w ogóle. Tego. A ona mówi, dobrze, panie profesorze, na zasadzie, jak pan taki mądry, a tego nie powiedziała, ale to czułem, miała rację, to niech pan powie, jak ja mam zmusić do czytania dzieci, których rodzice już też nie czytają? Prawda? I znowu wchodzimy do rodziny. Normalna rodzina to są również książki, tak? Ma rodzina. Pamiętam, mój młodszy syn miał w szkole takiego kolegę, którego ojciec był wybitnym sportowcem. Wybitnym sportowcem. Zaprosił go do domu na jakieś urodziny i Stachu wrócił i mówi, tam są same puchary, wiesz, tata, tam nie ma ani jednej książki. Oczywiście nie umniejszam osiągnięciom sportowym, być może książki były w innym pokoju, ale chodzi o spostrzeżenie małego dziecka, miał wtedy 8, może 7 lat, 9, że on zupełnie inny dom miał, prawda? Więc teraz na tej zasadzie możemy przewidywać, teraz przewidywanie, jak się to skończy. Ojciec zadał takie pytanie. No, ja głęboko wierzę w to, ale to jako obywatel, jako człowiek, niekoniecznie jako profesor. Ja głęboko wierzę w to, że będzie tak jak z Jasną Górą. Ona musiała ulec potopowi szwedzkiemu, ale nie uległa.
Nie uległa.
No właśnie.
I była oblegiwana, oblężona.
Ale siła była taka, że żadna inna forteca by się nie obroniła. Tylko ona się czymś różniła od innych forcet, co doskonale wiemy, do dzisiaj się różni.
Czyli jednak obrona.
Proszę?
Jednak obrona, jednak...
Konsekwentna obrona i wiara w cud.
Ale to jest moc ducha. To jest moc ducha.
To jest moc ducha.
Dokładnie. Ale chciałbym do tego, profesorze, dodać jeszcze inną refleksję, a mianowicie prawa osób homoseksualnych do adopcji są podważone przede wszystkim przez fakt, że konsekwencją decyzji osób homoseksualnych do bycia aktywnym w takiej formie ekspresji seksualnej niesie w sobie brak prawa do prokreacji.
No tak. No.
W związku z czym sami podejmują tę decyzję.
Sami się
teraz wymuszanie na społeczeństwie, żeby coś, z czego sami dobrowolnie rezygnują, zostało im przyznane, jest dość absurdalne.
Chcącemu dzieje się krzywda, ale tu mamy tą pełzającą rewolucję, także tak się nazywa, panowie dobrze o tym wiedzą, homoseksualizm był na liście chorób. Tak. Jeszcze do 76. któregoś roku.
W 90. roku został skreślony, w 73. przez amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne. Tak. Więc to wszystko
większością głosów.
Krok po kroku.
Większością głosów. No, to równie dobrze większością głosów można byłoby ustalić, czy rzeczywiście E równa się MC kwadrat, prawda? Możemy przegłosować, albo możemy przegłosować, że jestem rudy, prawda? Większością głosów jesteśmy we trzech, ojciec i profesor tak przegłosowali. Proszę bardzo, będę rudy, tak? I na tej samej zasadzie, prawda? Nie ma nic kilku rudych. Rudy, zwłaszcza dziewczynom, tak. Ładne dziewczyny są rudy.
Ale to chodzi o to absurdy.
Oczywiście.
Drodzy panowie, zapraszamy teraz, taką mamy umowę zawsze, naszych telewidzów szanownych do rozmów na naszej antenie. Telefony już widzimy albo zobaczymy. I zaraz po szybkiej muzycznej przerwie będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Pan profesor Aleksander Nalaskowski, kierownik Katedry Edukacji Dziecka UMK w Toruniu. Nasza tutaj blisko sąsiadująca uczelnia, a także pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości i z wykształcenia oczywiście profesor socjologii. Rozmawiamy na temat złego i dobrego wychowania, tak trzeba powiedzieć w skrócie, czyli standardy złej i dobrej edukacji, z której mamy styczność. Czekamy na państwa telefony na naszą antenę.
Jak głęboko się zanurzysz w niespokojne wody, jak głęboko się zadłużysz w Bogu bez urody, na co stać cię dla Chrystusa, słodki ty, Bobasie? Wychowałeś własne zwidy, pora zwiększyć zasięg. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się. Pan miłuje, szczodrym błogosławi, byś nie myślał, by nie myślał, że nas układ zbawi. Póki szukasz tylko siebie, zawsze znajdziesz cudze. I tak dalej, i tak dalej, zanim cię zanudzę. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się.
I po oddechu muzycznym, drodzy Państwo, sięgamy już do Was, do rozmów, do telefonów. Proszę bardzo, mamy pierwszy telefon. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
Maja witam. Z Krakowa dzwoni.
Witamy Pani Mario.
Ja chciałam powiedzieć ojcu Januszowi, że bardzo go serdecznie witam, bo dawno nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy ojca Janusza.
Pani Mario, bardzo mi miło, ale mamy tu gości.
Do rzeczy, tak, tak. No i chciałam oczywiście powitać panów profesorów. No szczególnie pana Nalaskowskiego, jak również pana Kurzępę. No i po prostu cóż powiedzieć. No bardzo dziękuję za dobre słowo pod adresem naszej pani kurator, pani Barbary Nowak. Bardzo dziękuję. I równocześnie chciałam jeszcze się zwrócić do pana profesora Nalaskowskiego, bo pamiętam, że pan był na koncercie Paula McCartneya w
tak,
Krakowie.
Tak, byłem.
Był pan, prawda?
Tak.
No, zapamiętałam pana, bo
opisałem
pan jest...
to w sieci napisałem,
tak,
że
tak,
byłem.
Tak, tak, ja...
Pochwaliłem się.
Tak, ja po prostu znam pana z sieci. A równocześnie też chciałam bardzo serdecznie powitać pana Kurzępę.
Dziękuję bardzo.
No i tyle z mojej strony.
Czyli takie wyrazy wsparcia od Krakowa płynące. Tam zawsze dobre wiatry wieją od Krakowa, więc miejmy nadzieję, że też będzie tak dalej. Dziękujemy pani Maju, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tak, no komentarz.
Ale tutaj ja pozwolę sobie, dziękując pani Marii za taką serdeczność wobec nas, powiedzieć, że właśnie przykład pani kurator małopolskiej, pani Barbary Nowak, jest szalenie wymowny. Wymowny, gdyż reforma edukacji przywróciła również pewną istotną rolę kuratora oświaty i wychowania, dotyczącą przede wszystkim procesu wychowania w polskiej szkole. W związku z czym kurator ma określone narzędzia przyzwolenia bądź niedozwolenia do obecności w szkole określonych grup narratorów, którzy przychodzą z pewnymi ofertami edukacyjnymi, profilaktycznymi i tak dalej.
Powiedzmy, prawda, intelektualni.
I to, że pani kurator z tych narzędzi potrafi korzystać, to bardzo serdecznie tego gratuluję, ale z drugiej strony państwo doskonale wiecie, z jakim spotkała się rezonansem nieprzychylnym środowisk, które odbierają jej prawo do takiej decyzyjności. Wobec powyższego nie tylko potrzebna jest niezłomność pani kurator, ale konieczność wsparcia ze strony środowisk grup rodziców ku temu, żeby nie spychać jej z tej właśnie decyzji i ścieżki, którą przyjęła do realizacji jako kurator.
Właśnie. I tu jest świetny też tytuł pasujący do tej funkcji. Kurator, prawda? Czyli ten, który się ma opiekować, prawda? Ma strzec. Tutaj akurat jeśli chodzi to o szkoły i tak dalej. Mamy telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest
Krystyna
z nami?
Krystyna z Katolickiego Uniwersytetu tu w Lublinie. Witamy. Chciałam króciutko podziękować i tak dopowiedzieć tę myśl naszego świętego Jana Pawła II, ojca Końca, no, współzałożycieli filozoficznej szkoły klasycznej, prawda, ten personalizm historyczny, chrześcijański. Ci dwaj filozofowie, szczególnie Jan Paweł II w nauczaniu powszechnego Kościoła, określił dzisiejszą antropologię współczesnego świata jako, prawda, błąd antropologiczny, gdzie człowiek nie jest traktowany jako osoba rozumna i wolna, odpowiedzialna za swoje czyny. No wiem, Jan Paweł II, osoba czyn, miłość, odpowiedzialność jako człowiek, prawda, my jako stworzeniem przez mało o wobec Boga, stwórcy, przez duże o osoba i w ten sposób jest już od małego, tu widzimy już drastyczne przykłady manipulacji młodym, małym stworzeniem, człowiekiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Krystyno. Zresztą Jan Paweł II też mówił święty o, że mówi, są kręgi, są te centra antyewangelizacyjne, antyniszczące to, co nazywamy dobrą nowiną. Również o człowieku tak samo są, czyli centrum to jest coś już zorganizowanego, co ma środki, narzędzia, swoje agendy, no w świecie, w Europie przynajmniej.
Myśl pedagogiczna Jana Pawła II cały czas czekała na opracowanie tak naprawdę. Zwłaszcza jego przeciwnicy, oponenci, krytykujący go, no, charakteryzują się tym, że nie przeczytali ani jednego zdania. Już nie mówię z adhortacji czy z
Encyklik, tak.
Tak, czy, ale, czy z encyklik, ale również z jego pracy. Jest taka genialna książka Mężczyzną i kobietą stworzył. I to jest cykl jego artykułów, która pomijając osobę autora, to był jeszcze wówczas Karol Wojtyła, pomijając osobę autora, przepraszam, może być wzorem konstrukcji książki naukowej, czy naukowej. Tam pomijając tę kwestię wyznaniowości, czy religijności, jest to znakomicie napisana i udokumentowana książka z świetnymi odwołaniami. Jan Paweł II nie boi się nawet kontrowersyjnych filozofów, takich jak Ricoeur, prawda, szkoła frankfurcka. On potrafi z tym dyskutować, tak? Potrafi to doskonale. Także to jest myśl, która jest, to jest myśl, która jeszcze czeka na opracowanie. Chociaż myślę tutaj o opracowaniu naukowym, a nie koniecznie takim czołobitnym, które zaciemnia obraz tego wielkiego intelektualisty.
Z pewnością, profesorze, jest to racja. Dlatego też tak dobrze jest w Dniu Papieskim oddać się lekturze jego dzieł, nie tylko omadlania Jana Pawła II, ale również takiej refleksji intelektualnej. Ale jednocześnie tak się składa, że dwa dni wstecz w jednej z telewizji komercyjnych występował nasz kolega po fachu, który bardzo wyraźnie kontestował postać Jana Pawła II. I jeśli mówimy o współczesnej walce również dotyczącej kształtowania tożsamości młodych Polaków, to detronizowanie postaci, które są dla wielu z nas wiekopomne, jak święty Jan Paweł II, jest zabiegiem celowym. Zabiegiem związanym ku temu, żeby w tej tożsamości wprowadzić pewien nieład, niejasność, co do chociażby postaci Jana Pawła II, prawda?
To nie jest to, że coś się wymsknęło, prawda, nagle, albo coś tam się po prostu
to znaczy,
przejęzyczył człowiek.
Ja tych wszystkich krytyk nie traktuję poważnie, o tyle, że już by ci wszyscy krytycy mogli krytykować kogokolwiek, byliby tymi profesorami, mieliby te habilitacje, gdyby na początku czerwca 79 roku nie powiedział, niech stąpi duch i odnowi oblicze ziemi. Już mieliby te paszporty w szufladzie i te samochody i ten cały dobrobyt, który im bokiem wychodzi. To jest wszystko... Nie. Po pierwsze, to nie jest zbytni determinizm, ale gdyby wówczas papież, polski papież, co było ewidentnie rządzeniem Ducha Świętego, nie stanął na placu w Warszawie, w tej skomunizowanej, niedaleko całkiem Komitetu Centralnego PZPR-u i nie powiedział tego, co powiedział, to nie urodziłaby się Solidarność, a z jej ducha potem nie powstałaby Polska po 89 roku, którą teraz musimy wziąć do poprawki i tyle. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, więc jest to takie zwykłe... Znaczy, tu rządzi prawo, że najbardziej nienawidzimy swoich wierzycieli. Uważajcie, że nie lubimy tych, którzy nam pożyczyli pieniądze, prawda?
To jest ta taka zasada...
Więcej bardzo, pokory.
Bardzo taka, no, że powiem, prostacka niestety postawa, ale obecna.
Tak.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Panna Maryja.
Zawsze dziewczyny.
Mówi Małgorzata z Lublina. Jestem nauczycielem i z tej perspektywy chciałabym, jeśli ojciec i panowie profesorowie pozwolą, uzupełnić dyskusję. Do tego, czym panowie profesorowie powiedzieli odnośnie Towarzystwa Psychiatrów i Psychologów Amerykańskich, którzy przez głosowanie zdecydowali o tym, że homoseksualizm nie jest chorobą. Warto tutaj dodać, że wynik tego głosowania wynosił 58%. Za tym, aby zdecydować, że homoseksualizm nie jest chorobą, a więc nie była to jakaś przytłaczająca większość. Ponadto rzeczywiście jest tak, jak panowie profesorowie sugerują, że w polskiej szkole przez ostatnie 20 lat zrobiono wiele i to może nie było to intencjonalne ze strony władz ministerialnych, ale różne podmioty, które się jak gdyby podpinały pod to, co się dzieje w edukacji, różnej prewencji, wydawnictwa, edukatorzy, firmy szkolące. A więc robiono tutaj wiele, aby istotnie nauczyciel nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi w tych przemianach. Ja mam taką obawę, że wielu nauczycieli teraz w tym zawirowaniu związanym z nową reformą, z nową podstawą programową i nowym ustrojem szkolnym nawet nie zauważy, jak LGBT, queer i te wszystkie środowiska zajdą nam do szkół. Ja jestem tego świadoma, bo interesowałam się tym, ale kiedy przyglądam się wielu nauczycielom, oni są rzeczywiście, tak jak pan profesor tutaj żartobliwie powiedział, pochyleni nad różnymi sprawami, często bardzo takimi biurokratycznymi w szkole, że po prostu nie zauważą tego, że im to wejdzie do szkół i opanuje ich umysły i umysły ich dzieci. A więc rzeczywiście trzeba tutaj głębokiej świadomości ze strony nauczycieli, jak gdyby takiego podniesienia głowy i skierowania w kierunku prawdy, obiektywnej prawdy o człowieku, która istnieje. I myślę, że tylko to jest naszą obroną. Chciałabym jeszcze dodać, jeśli panowie pozwolą, takie dwie wypowiedzi Ojca Świętego Seniora, który Benedykta XVI, który powiedział, że cała ta ideologia genderowa, ona może wyrządzić więcej zła niż komunizm. Natomiast papież Franciszek jeszcze jako prymas Argentyny twierdził wprost, że to jest dzieło szatana. Oczywiście spotkał się z ogromną krytyką, no ale spokojnie to przeszedł i trwa przy tym stanowisku nadal. Więc na pewno potrzeba dużo o tym mówić i myślę, że ktoś inny z kolei skomentował, że to wszystko to jest jak Goliat, a więc czego nam trzeba? No procy, prawda? Dobrej procy i kamyka. I myślę, że tą procą jest...
No jeszcze Dawida trzeba do tej procy trochę.
No to myślę, panie profesorze, że my tymi małymi Dawidami jesteśmy w tym momencie. Panowie profesorowie i ci, którzy są świadomi, którzy wiedzą, co się dzieje, a zdrowy rozsądek jest naszą procą. Tak mi się wydaje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, pani Małgorzato. Tak, jest takie powiedzenie, myśl jest bronią, prawda? Też.
Zdecydowanie tak i proszę wybaczcie telewidzowi i radiosłuchacze, że tyle książek tutaj przynosiłem, bo oprócz wysokiego poziomu akademickości pana profesora i dużej erudycji i tak dalej, przywołuję jeszcze innych autorów, bo po prostu rzeczywiście wiedza i świadomość jest naszą obroną. Pozwólcie, że przywołam również takie opracowanie odległe w czasie pani Marii Kwiek, Wychowanie do miłości, które jest korespondujące z książką podówczas jeszcze kardynała późniejszego papieża Wojtyły, który też taką książkę Wychowanie do miłości adresowane do młodych ludzi popełnił. I to jest kapitalna refleksja dotycząca tego, że nie cielesność, nie sama seksualność, ale wartości. I wokół tych wartości należy budować aktywność zachowania i postawy młodego człowieka, a cielesność i seksualność wokół tych wartości, czy z tymi wartościami, będzie współgrała, będzie ujarzmiona. Wtedy, kiedy nadmierna popędliwość może dominować człowiekiem, to trzeba włączyć rozum. No po prostu.
Jak we wszystkich dziedzinach również. I ta jest przecież dziedziną, to nie jest nic... Wszystko należy do człowieka, mieści się w jego, prawda, w kreacji przez Pana Boga danej. To jest wielki skarb, ale właśnie no, mówimy, niektórzy chcą na tym też właśnie zbijać interesy, jak to się mówi, materialne, ale także i mieć rząd dusz, mieć ludzi też na swój sposób uzależnionych, prawda?
Kłopot polega na tym, drodzy panowie, że jeśli, bo ja tutaj powiem też o interesie politycznym, bo jeśli jest ta formacja, która jest w nazewnictwie spójna z porą roku, które teraz doświadczamy,
Limavera.
I ta formacja, jeśli chodzi o przedwyborcze takie sondaże, zbiera 47% urobek w pokoleniu młodych Polaków, no to mamy z tym poważny kłopot. To znaczy, że ci młodzi ludzie zostali już bardzo wyraźnie zaprogramowani w świecie relatywizowania wartości. Być może są zdezorientowani, być może pewnych rzeczy nie wiedzą, ale dlaczego nie wiedzą? Dlatego, że wcześniej dorośli odstąpili od ról narratorów i strażników wartości, a szkoła zwolniła się z tej formuły.
Znaczy, ja zauważyłem, że cały czas narzekamy, więc powiem coś pozytywnego, co należy robić. Zacytuję film amerykański, bo lubię kino amerykańskie, bo ono zawsze dobro wygrywa, tak. Zwłaszcza w westernach. I tam jest dużo koni, które uwielbiam. A zatem jest tak, że siedzi taki czarnoskóry na ławce i czyta gazetę. Przysiada do niego drugi czarnoskóry i ma takie wielkie radio na ramieniu, takie tam noszą, takie do tańca, takie ogromne, to się nazywa jamnik chyba, jamnik, tak. Ale to taki nie jamnik, to właściwie taki boa był. I trzyma i tam hałasuje. I ten mu mówi, ścisz. A on nic, bo chce czytać gazetę. Ten mówi, ścisz. Nie. No i w końcu przysiada się taki młody człowiek, tymczasem biały człowiek, student. I patrzy i ten w którymś momencie ten starszy pan bierze tego jamnika, wywala, tam oczywiście telewizja, kino pokazuje całe wszystkie taktyki, jak to leci, rozbija się na kawałki. I on mówi do tego młodego człowieka, bo wiesz, młody człowieku, nie należy rezygnować ze zmiany tego, co da się zmienić. Więc nie powinniśmy rezygnować z tego, co... No i właśnie pani kurator jest takim przykładem. Ja staram się też być takim przykładem. Nie jest to wygodne, to jest pod górkę oczywiście, ale całe chrześcijaństwo jest niewygodne, prawda? Jest trudne, jest przestrzeganie samego dekalogu jest niezwykle trudne, prawda? To jest no to nie ma czasu, no miło już było.
I od początku było, jak już mówiłem, chrześcijaństwo wyrzucane ze świata.
Bo było
cywilizacji,
trudne.
Tak, bo było wymagające, trudne. Prawda? Było,
ja, bo człowiek ma było, żyć
jest,
wygodnie.
Jest. Mówi ciągle, jak po prostu żyć, żeby być człowiekiem, a nie tylko efektem, prawda, jakiejś tam... No teraz mówimy, panowie zauważyli, no, gonimy ciągle, chce się, żeby się gonić własny ogon. Tutaj mówimy produkty, użyj, jedz tego, tu spalaj tłuszcz, odchudzaj się, prawda? A więc tutaj się futruj, a tutaj znowu dbaj o to, żeby być szczupłym. Tutaj tak samo robi się taki pewien zapotrzebowanie na coś, co potem jest niejako zwalczane, no bo mamy potem różne terapie, różne historie, nerwice dzieci i tak dalej, młodzieży, a wcześniej ktoś pracuje nad tym, żeby się te dzieci tych nerwic nabyły je po prostu, prawda, żeby się stały mniej odporne.
To znaczy, cały czas mnie intryguje problem, czy jest to kwestia złej woli, czy pospolitej głupoty i niedouczenia, prawda?
Ja myślę, że świadomość.
No, brak świadomości jest czystą głupotą, prawda? Bo albo się to zaniedbało, albo ktoś tam... Nieważne. Ważny jest skutek. To znaczy, człowiek jest po prostu... Jeżeli jest nieświadomy, to jest po prostu zwyczajnie głupi. No i już nie rozstrzygamy o tym, kto ponosi za to winę, tak? Ja często irytują mnie tego typu rzeczy, że młode pokolenie tam wybrało taką czy inną partię, bo było zrodzone dotychczasowymi, bo tamci się zużyli, bo trzeba zrobić refreshing, odświeżenie tamtych partii. Nie, oni doskonale wiedzą, co jest i wybierają życie, że tak powiem, wygodniejsze i to, co im oferują, musi być fan, tak? Póki są na utrzymaniu rodziców, póki są na utrzymaniu państwa, stypendystami rozmaitymi i tak dalej, to mogą sobie na to pozwolić. To się zupełnie inaczej zmienia perspektywa, kiedy zaczynają mieć własne dzieci, prawda? Kiedy zaczynają wchodzić w związek małżeński, kiedy widzą, o Jezu, mam nieodrobione lekcje po prostu, zwyczajnie tego nie zrobiłem w życiu i teraz muszę się tego nauczyć, prawda? To jest, no właśnie, i tu wracamy do domu, tak? Moja mama świętej pamięci, podobnie jak moja teściowa, uczyła swoje dzieci również gotować, tak? To spodziewała dziewczynki gotować i w tej chwili bardzo wiele, no znam takie młode małżeństwa, które, że tak powiem, kobieta deklaruje, że w życiu nie będzie gotować, tak? Że w życiu nie będzie gotować, że jest tyle knajp, że ona nie będzie gotować. Tak to jest amputowanie, bo to jest nie tylko, chodzi o zwykłą konsumpcję, o napychanie brzucha, ale tu chodzi również o to, co jest wspólnym stołem.
Ten czas spędzony nawet przy gotowaniu potraw czy
pierwszy odnawiam. Meblem, który kupiłem do domu, gdy go zbudowaliśmy 25 lat temu, był ogromny stół.
Jak ołtarz.
Zresztą słyszałem, że stół jest również porównanie, także jest rodzajem sakramentu rodzinnego. To jest rodzaj sakramentu rodzinnego, prawda? Przy tym stole się spotykamy i dbamy o to, tak? Jakże komunizm próbował nam wprowadzić ławy, przy których jedliśmy w kuczki, tak? Miało być wygodnie, tak przy tych rogówkach, przy ławach. Się okazało, że ludzie wracają do stołów. Chcą mieć stoły. Najlepiej stoły z historią, czyli starsze. Czyli które zawierają w sobie jeszcze jakieś poprzednie historia. Pokolenia.
Tam jeszcze pradziadek jeszcze.
Tak.
Ja pradziadek
tak.
Używał.
A tą plamę to zrobił Piłsudski, jak tu siedział.
I to jest właśnie historia, to są te korzenie. No cóż, tak chcemy zakończyć tę część pierwszą, bo przed nami dwugodzinne spotkanie z panami profesorami. Przypomnę, standardy złej i dobrej edukacji. Profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, kierownik Katedry Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale także wiele innych jeszcze. Słyszę, że pan profesor ma takich, no, nie naukowych może, ale bardzo pożytecznych.
Tak, jestem stolarzem. W każdą środę trzeba do mnie mówić, panie stolarzu.
I rozumie pan, co znaczy praca też człowieka, który fizycznie pracuje, zarabia.
Z tym jest różnie, ale bo nie przysparzam sobie tym zarobku, ale rzeczywiście rozumiem, co jest praca i jest wasze kontuzje przy pracy też.
Też. A pan profesor jest socjologiem, ale także jest teraz posłem, politykiem, można powiedzieć, tak jak pan profesor stolarzem, tak?
Ja myślę, bo nawiązujemy do pasji.
Do pasji, no właśnie.
Nawiązujemy do tego,
stolarstwo jest pasją, ale bycie politykiem nie jest pasją. Tak do
końca. Trzeba mieć jakieś zainteresowanie, jakieś pasje i rozwijać się, nie żyć na wstecznym biegu. Bez względu na to, ile mamy lat i jakie profesje prezentujemy, to warto mieć jeszcze coś, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Tutaj pasję. Jest turystyka, rower, nie wiem, czy ryby.
Harcerstwo.
Harcerstwo.
A ryby łowisz?
Nie.
Ja też.
I tym akcentem chcemy zakończyć i zaprosić naszych słuchaczy i telewizorów o 21.30 na drugą część naszych rozmów, dziękując za wszystkie telefony, które dzisiaj także budowały naszą audycję. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.